Praise the Lord, saints.
Chwała Panu, święci. Cóż za wspaniałą ucztę mamy tutaj. Ucztę z naszym Ojcem, Synem, przez Ducha. Chwała Tobie.
Amazing, wonderful plan.
Amen.
Za Twój niewiarygodny plan. Twój Syn dokonał wszystkiego. A teraz w Duchu wszyscy możemy w tym uczestniczyć.
Dear saints, we miss
drodzy święci, brakuje nam bracia z Bułgarii, nie dołączyli się do modlitwy. To było z powodów technicznych.
We clearly heard him pray.
Yes, wonderful. So,
ale brat George jakoś związany jest z nimi, więc jego słyszeliśmy. Drodzy święci, teraz pójdziemy dalej. Kolejna część przed nami. Zacznę od brzemienia, jakie tutaj mamy, jakie teraz przed nami.
Not in that pandemic mode. We would normally meet in Poland.
Normalnie spotykamy się inaczej teraz z powodu pandemii w taki sposób. Pamiętam, gdy przyjechaliśmy do Polski pierwszy raz, to było ze 20 lat temu. Przyjechaliśmy na konferencję do Polski. Święci ze Słowacji dołączyli się do świętych z Polski. Podróż była długa, ale czuliśmy się jakby jak w domu. Cieszyliśmy się, że mogliśmy być ze świętymi i uczestniczyć w poselstwach. Ceniliśmy bardzo to, że mogliśmy uczestniczyć w społeczności, jaką mieliśmy z nimi. Święci, wtedy przy stole pańskim, gdy usiedliśmy, każdy mówił, mieliśmy społeczność, otwieraliśmy się na siebie. Czuliśmy się jak w wielkiej rodzinie. Mogliśmy zadawać pytania, nie baliśmy się tego, słuchaliśmy odpowiedzi. Nie baliśmy się tych odpowiedzi. I mieliśmy z braćmi tu odczucie, że możemy zrobić coś podobnego. Możemy sobie usiąść przy takim jakby wirtualnym stole, wirtualnym pokoju i będziemy mieli społeczność. Zajmiemy się pytaniami, odpowiedziami, społecznością. Jakie mamy brzemię? Chcemy, by Pan był obecny w naszych pytaniach, by Pan odpowiadał w odpowiedziach, byśmy otrzymywali Pana, byśmy Go przyjmowali w sobie. To mamy właśnie w sercu, gdy zastanawialiśmy się nad tym spotkaniem, które teraz będziemy mieli. Więc witamy, święci. Cieszę się, święci. Teraz jesteście z nami.
You have other things to attend today, maybe even other meetings, but you choose to be here with us.
Wybraliście dzisiejsze to spotkanie. Cieszymy się, że jesteście z nami tutaj. Może mieliście jakieś inne spotkanie, ale dokonaliście tego wyboru.
A thought about being one in the body.
You know, zacznę od tego, co to znaczy być jedno w ciele. Brat Lee w swojej ostatniej posłudze niósł brzemię o ciało i wygłaszał wiele poselstw o scalaniu, o tym, żeby być ze sobą w rzeczywistości ciała. Chcę powiedzieć, że w ciele nie ma regionów.
My
pochodzimy z Europy Środkowo-Wschodniej, ale Nie oznacza to, że są regiony w ciele. Jest tylko jedno ciało. W ciele nie ma żadnych regionów. Brat Lee mówił, że w Biblii są tylko dwa regiony. Pierwszy to Żydzi, a drugi poganie. To są jedyne regiony, jakie znajdujemy w Nowym Testamencie. I mówił, że brat Paul, Paweł, robił tylko to, by wscalać te dwa regiony. Bradley mówił też, że widzimy, są regiony geograficzne, Grecja, Rzym, ale w Nowym Testamencie widzimy tylko jedno ciało Chrystusa. W tym jednym ciele Chrystusa tak, pochodzimy z różnych regionów, ale tutaj jesteśmy w jednym ciele, w jednej społeczności, w jednym dziele. Więc, bracia,
on to our questions.
Amen. Bracia, przekazuję wam pałeczkę.
Yeah, maybe brother Tom.
Amen. Hallelujah.
Oh, I would love to fellowship on this subject.
Bardzo chcę mieć społeczność z wami w tym temacie. Nawet teraz, kiedy bracie Leo dzieliłeś się, naprawdę byłem coraz bardziej pobudzony. Ta pandemia, ta sytuacja, której wszyscy, która nam się wszystkim nie podoba, nie chcielibyśmy wrócić do normalności. Naprawdę musimy zobaczyć, że jest to dar Boży, dar od Boga, ze względu na scalanie, abyśmy wydostali się z naszej koncepcji regionalnej i ograniczenia naszej kultury, języka, naszego kraju. Wszystkie te przynależności, i naprawdę skorzystali z tego. W ostatni dzień pański jeden z nowszych kościołów, Bielefeld, miał stół pański. Miał stół pański z małą grupą w Kalifornii, w jednym z miast w Kalifornii. Święci z Kalifornii musieli czekać aż do 7 wieczorem, żeby mieć stół pański, ale zrobili to, żeby mogli się postalać ze świętymi z Niemiec, Bielefeld. I ta szczególna sytuacja naprawdę zwiększyła społeczność, scalanie się. Naprawdę mówię silne amen na to, co powiedziałeś. Musimy zapomnieć o regionalizmie, o regionach, nawet o Europie. Dzisiaj pańskie oczy zwrócone są na królestwo, na ciało, na jednego nowego człowieka. Nie ma żadnych regionów w jednym nowym człowieku, w ciele.
Amen.
Amen.
I'll let the other brothers say something.
Pozwolę teraz, żeby inni bracia coś powiedzieli.
Amen.
Yesterday I was blending with the saints in China.
Wczoraj scalałem się ze świętymi z Chin. Mieliśmy wspaniały czas ze studentami z Afryki w Chinach. Jak to może być? To było chwalebny czas. To był chwalebny czas. Chiński rząd dał stypendium dla tysięcy afrykańskich studentów, aby tam się uczyli. I wielu z nich teraz przychodzi do życia kościoła w Chinach. Także mieliśmy taką mini konferencję z nimi i to było chwalebne. Któż może coś takiego uczynić? Wspaniałe. Jest tylko jedno ciało w tym wszechświecie, a my wyrażamy je tutaj na ziemi. To znaczy, że nie ma żadnych regionów.
Amen.
Amen. Bracia, mamy takie pytanie tutaj, kiedy już o tym mówimy. Jakie powinno być nasze spojrzenie, jeśli chodzi o spotykanie się razem w obecnej sytuacji, jeśli wciąż będzie się ona przedłużała?
Ja
jestem ze świętymi w Bratysławie i wierzę, że wielu świętych rozważa to. Jak możemy
rules. We have very
dotrzeć do innych. Mamy bardzo, bardzo silne ograniczenia, reguły związane z pandemią. Jak możemy to robić? Jak możemy dotrzeć do innych, zatroszczyć się o tych, którzy przychodzą dopiero co do życia Kościoła, są bardzo nowi. Jak możemy się o nich zatroszczyć? Mam też inne pytanie, może zadam je później, ale wspomnę o tym teraz. Jak możemy nawet pomóc tym, którzy przestali się spotykać z powodu tej pandemii, ustaleń z nią związanych? Może nie chcą, może nie mogą. Co możemy dla nich zrobić? Jakie powinno być nasze spojrzenie?
All of this, of the meetings, of the shepherding, taking
care. Na spotkania, na pasienie innych, na troszczenie się o innych, nawet odzyskiwanie świętych.
Can you please start?
Bracie Ray, czy mógłbyś zacząć? Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, taką społeczność, jak teraz mamy, czasami nazywamy ją społecznością pytań i odpowiedzi, ale wolę nazywać to pytania i społeczność, nie odpowiedź, bo naprawdę boję się udzielać jakichś odpowiedzi i nie wiem, czy inni bracia nie czują się podobnie, ale możemy zareagować na sposób społeczności na te pytania. Wszyscy jesteśmy członkami ciała i jesteśmy członkami siebie nawzajem według Listu do Rzymian 12 rozdziału. Tak więc możemy mieć taką wzajemną społeczność. Ale problem związany z obecną sytuacją, z zamknięciem kraju z powodu pandemii, myślę, że święci na całej ziemi muszą stawić je czoła. Bardzo trudno jest, zwłaszcza z młodzieżą. I naprawdę współczujemy świętym, którzy zmagają się z tym. Osobiście ja i moja żona naprawdę świetnie się bawimy, że tak powiem. Mamy świetny czas na Zoomie. Śmialiśmy się. Kilka dni temu jesteśmy tutaj w naszym mieszkaniu w Dublinie i dzięki tej technologii mamy dostęp do świętych na całym świecie. Naprawdę cieszymy się tym, ale oczywiście brakuje nam tego osobistego aspektu, tych interakcji, którymi możemy się cieszyć, kiedy wszystko jest normalnie. Tak jak wspomniałeś, jest wielu świętych, którzy się z tym zmagają. Ale po pierwsze, nie osądzamy ich, nie sądzimy ich w żaden sposób. W jaki sposób moglibyśmy to robić w takich okolicznościach? Nie sądźmy, abyśmy sami nie byli osądzeni. Nie możemy mieć takiej postawy. Ale wciąż chcielibyśmy się z nimi kontaktować. Wczoraj byłem z bratem z Dublina. Tak naprawdę wraca teraz do Stanów Zjednoczonych. Uczył się na lekarza w Akademii Medycznej. Przez ostatni czas z powodu zamknięcia naprawdę mieliśmy bardzo mało kontaktu z nim. Nasze serca naprawdę były zasmucone, bo ten ostatni rok był bardzo trudny dla niego. Był w stanie dołączać się na Zoomie od czasu do czasu do spotkań, ale nie było mu łatwo. Ale to, co możemy zrobić dla tych świętych, którzy mają brzemię o innych świętych w tej sytuacji, możemy dotrzeć do nich w osobisty sposób. Być może, święci, jest to inna sfera, w której Pan wzbudził tę sytuację, abyśmy się uczyli czegoś i ćwiczyli w kwestii właśnie osobistego odwiedzania świętych, kontaktowania się z nimi. W niektórych sytuacjach ograniczenia narzucone przez rządy eliminują nawet taką możliwość, ale możemy się z nimi kontaktować za pomocą SMS-ów czy za pomocą wideorozmowy w bardzo osobisty sposób. Wielu świętych znalazło się w tej właśnie sytuacji, kiedy czuły się nieswojo na spotkaniach przez Zoom. Wielokrotnie na takich spotkaniach święci bardzo nie lubią włączać kamery. I rozumiemy to. Nie osądzamy tego w żaden sposób. Ale im więcej możemy mieć takiego osobistego kontaktu, osobistego dotyku wobec świętych, na pewno będzie to z korzyścią. To mogłoby nam pomóc w naszym takim właśnie relacjach jeden na jeden, w pasieniu siebie nawzajem, jeden na jeden. Wciąż możemy to robić. Święci mogą się zmagać ze spotykaniem poprzez Zoom, ale wciąż tęsknią za społecznością, bo wszyscy musimy być w społeczności ze sobą nawzajem. Tak więc możemy się o to modlić. Możemy się modlić o świętych, o poszczególnych świętych, jednego po drugim. Jak możemy do nich dotrzeć? Na pewno inni bracia też mają jakieś odczucie w tej sprawie. Chciałbym tutaj coś powiedzieć i powtórzyć to, co brat Tom powiedział na początku. Z jednej strony znaleźliśmy się w tej globalnej pandemii, która narzuciła na nas wiele ograniczeń, fizycznych ograniczeń, ale w zespolonym duchu nie ma żadnych ograniczeń. Nie ma żadnych ograniczeń w ciele Chrystusa. I Bożym celem z pewnością jest ciało Chrystusa, które jest jedyne i powszechne. Także wierzę, podążając za bratem Rejem i Tomem w tej kwestii, że Bóg, Pan, udzielił nam pewnego daru, którym jest właśnie platforma Zoom czy jakaś inna platforma, dzięki której możemy się spotykać twarzą w twarz, elektronicznie. To naprawdę jest dla nas zbawieniem. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to dla każdego, ale dla zdecydowanej większości świętych jest to naprawdę niesamowity dar. Nie mówimy, że Zoom wymyślił Bóg, że to On go wymyślił, zarządził, ale jest to część tego brudnego wielbłąda, dzięki któremu docieramy do naszego celu. Tak więc w ten weekend, Leo, dzieliłeś się z nami jakimiś statystykami. 51 krajów, ponad 200 miejscowości dołączyło się do tej konferencji. Nie pamiętam ile. 56 krajów, 206 miejscowości, prawie 900 braci i sióstr z całej ziemi. Wczoraj wieczorem mieliśmy brata z Wysp Hawajskich. Jak to możliwe? Co za błogosławieństwo, że możemy się w ten sposób scalać ze sobą nawzajem. A jeśli chodzi o to pytanie dotyczące świętych, bardzo doceniam to, co powiedział brat Ray. Nie sądzimy świętych. Nie sądzimy, abyśmy sami nie byli osądzeni. Tak samo nie powinniśmy sądzić tych, którzy mówią, że powinniśmy spotykać się tylko na Zoomie. Tak samo nie sądzimy tych, którzy mówią, że nie powinniśmy się spotykać na Zoomie. Wszyscy jesteśmy członkami jednego ciała Chrystusa. I sposób, w jaki docieramy do siebie nawzajem, bardzo wiąże się z duchem. I chciałbym wspomnieć o jednym punkcie z ostatniego z poselstwa trzeciego. Brat Lee mówi, gdy tylko usłyszymy o kimś, kto zachorował, albo ktoś ma jakieś problemy, często skupiamy się na tym, że ktoś jest chory. Myślimy, o, ktoś jest chory, ale też powiedziane jest, że jeśli ktoś ma jakiekolwiek problemy, wszyscy mamy jakieś problemy, także wszyscy nadajemy się do tego, aby korzystać z tej społeczności brata Lee. Musimy się zainteresować taką osobą. Jest to aspekt pewnej świadomości ciała Chrystusa. Martwimy się o kogoś, interesujemy się kimś, interesujemy się każdym z nas. Modlimy się wtedy. Powiedziałbym, że to jest pierwszy i najważniejszy sposób, abyśmy dotarli do siebie nawzajem. Modlimy się o siebie nawzajem. Mogę zaświadczyć, że dziś rano modliłem się o braci, którzy będą uczestniczyli właśnie w tej społeczności po imieniu. Modliłem się, Panie Jezu, brat Tom w Kalifornii, brat Ray w Dublinie, brat Leo, brat Paul. Tak więc modlimy się o siebie nawzajem. Następnie powiedziane jest i udajmy się z wizytą. Jak możemy się udać z wizytą do kogoś w sytuacji pandemii? Możemy dzwonić, możemy pisać do takiej osoby, spotkać się z nią na Zoomie, a jeśli jest to dozwolone w waszym kraju, fizycznie odwiedzić taką osobę, pójść, zapukać do drzwi nawet, pojawić się na progu. Powiedziane jest, że że to będzie miało, to będzie potężniejsze, odrobina czegoś takiego, zainteresowania, modlitwy i odwiedziny są potężniejsze od 10 poszest. Nie powiedziano, że musimy się modlić przez godzinę o brata Toma. Odrobina modlitwy. Wspominamy jego imię. Biegałem wczoraj i wspominałem świętych po imieniu. Dodawałem tę odrobinę modlitwy, aby święci mogli z tego skorzystać. Chwała Panu, że jesteśmy w jednym ciele. Jesteśmy członkami siebie nawzajem. I to ciało, rzeczywistość tego ciała znajduje się w naszym zespolonym duchu.
Before we jump on, is it possible for me to say something?
Czy zanim przejdziemy dalej, czy ja mogę coś powiedzieć? Nie chcę, bracie Paul, tutaj powstrzymywać się. Myślę, że Pan naprawdę musi otworzyć nasze oczy. Jest werset w rozdziale 11 czy 13 listu do Rzymian, który mówi, znając ten wiek, musimy znać ten wiek, wiedzieć, jaki jest ten wiek, w którym żyjemy, w jaki sposób go znamy. Znamy go dzięki posłudze, która jest uwalniana. W ostatnich kilku latach bardzo dużo posługi było na temat jednego nowego człowieka. Nawet ostatnia konferencja na Święto Dziękczynienia była na temat jednego nowego człowieka. Tak więc musimy zdać sobie sprawę z tego, że jest to to, co Bóg w tej chwili robi w swoim ciele. Uwalnia nas od naszej kultury, uwalnia nas od naszego podłoża, języka, od tego, od wszystkiego, co się nas tyczy, abyśmy byli jednym nowym człowiekiem. I to musi być taką kierującą, rządzącą wizją w nas. Musi się stać taką wizją w nas. Jeden nowy człowiek to nie jest coś miejscowego, to jest coś globalnego. To nie powinno nas dziwić, że wróg będzie atakował na skalę globalną, kiedy Pan robi coś w takiej globalnej skali. Tak więc to, że on robi coś na skalę globalną, to nie jest jakiś huragan na Florydzie, czy powódź, czy pożar w Kalifornii, jakieś miejscowe tragedie, katastrofy, klęski żywiołowe, ale to jest coś globalnego, globalna pandemia. Myślę, że musimy się nawrócić ku Panu, bo naprawdę jesteśmy tak skoncentrowani na sobie i tak skupieni na tym, że jest to takie niewygodne dla mnie samego, że ja jestem strasznie z tym frustrowany. Zamiast mówić, Panie, wykorzystaj to. Wykorzystaj to, aby przyspieszyć swoje poruszanie się, abyś mógł zakończyć ten wiek. Widzicie, święci, jeśli my byśmy byli w stanie wstąpić z Nim do nieba i dołączyć się do Niego w Jego wstawiennictwie. O co się modli dzisiaj? Czy On się modli dzisiaj o moją miejscowość, abym ja wzrastał w życiu, abym był uwolniony od moich grzechów, mojej przeszłości, od mojego upadłego ciała? Co znajduje się na Jego sercu? Co On robi? To jest pierwsza rzecz. Bracia i siostry, musimy naprawdę wydostać się z siebie samych, z naszych opinii, z naszej niewygody, własnej niewygody i zobaczyć, co Pan robi. A druga rzecz, musimy zrozumieć, że dzisiaj ziemię wypełniają opinie, podziały. Jest werset w Efezjan 4, werset 16. To zatem mówię i świadczę, abyście już nie postępowali tak jak poganie w marności swojego umysłu, którzy są zaciemnieni w swoim umyśle i w obcowaniu od Boga z powodu niewiedzy, która jest w nich. Ta niewiedza oznacza, że oni nie chcą wiedzieć, nie chcą poznać prawdy z powodu niewiedzy, która jest w nich, z powodu zatwardziałości ich serca. Wszystkie media społecznościowe, wiadomości, wszystko znajduje się w tej kategorii.
And if we spend that much time on social media,
jeśli spędzamy mnóstwo czasu na mediach społecznościowych, słuchamy wiadomości, słuchamy jakichś teorii spiskowych, bracia i siostry, chybimy celu i chybimy, pominie nas porwanie pierwocin. Musimy zobaczyć, co Pan robi dzisiaj. Tak więc to jest powszechne budowanie ciała Chrystusa i powszechne tworzenie jednego nowego człowieka. Drugą rzeczą, o której chciałem wspomnieć, może to już trzecia rzecz, nie pamiętam. Wciąż jesteśmy w kościele miejscowym i wciąż Pan potrzebuje świadectwa Jezusa w naszej miejscowości. To, co mówię, nie neguje tego, że jesteśmy kościołem miejscowym. W Niemczech teraz znowu mamy twarde zamknięcie. Teraz pozwalają tylko na to, aby jedna osoba w waszym mieszkaniu mogła przebywać dodatkowo do waszej rodziny. Czyli poza waszą rodziną jedna osoba może tylko przebywać. To się wiąże z tym pasieniem jeden na jeden. On jest zdrowy, ty jesteś zdrowy, możesz go zaprosić do swojego mieszkania. Nie ma powodu, abyśmy nie spędzili ze sobą trochę czasu twarzą w twarz z kimś i nie łamać tych narzuconych przez rząd reguł, ograniczeń. Widziałem na ekranie, że niektórzy zbierają się osobiście, twarzą w twarz. Jeżeli to jest legalne, zgodne z prawem i dozwolone, jak najbardziej. Możemy się tak zbierać. Mam nadzieję, że nie za mocno to akcentuję. Jedna perspektywa to jest powszechny kościół, druga to miejscowy kościół. Inna perspektywa to jest kwestia rządu. Bracia i siostry, żyjemy pod przedstawicielską władzą Boga. I On zarządził, że pewni ludzie, czy oni mają rację, czy nie mają racji, czy są konserwatystami, czyli rebałami, ale oni mają przekazaną władzę, którą Bóg ustanowił. I nie powinniśmy naprawdę żyć w bardzo prosty sposób. Jeżeli oni mówią, nie możecie tego robić, to nie róbmy tego. Po prostu bądźmy prości, święci. Nie musimy naprawdę zagłębiać się w te wszystkie dyskusje. To jest strata czasu. Bardzo dużo opinii. Bardzo dużo opinii mamy, które niszczą ciało Chrystusa.
Tom, I just wanted to strengthen that very last point with one verse.
Chciałbym potwierdzić ten ostatni punkt wersetem. Wersety 1 i 2 z Rzymian 13:1. Niech każdy człowiek będzie poddany stojącym nad nim władzom, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są zarządzone. Tak więc ten, kto stawia opór władzy, przeciwstawia się Bożemu zarządzeniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągną wyrok. Tak więc jesteśmy powołani do tego, aby być poddani władzom, dzisiejszym władzom, gdziekolwiek by nie były. Paweł napisał ten werset jako więzień niegodziwego rzymskiego cesarza. Naprawdę niegodziwego cesarza, który prześladował chrześcijan. Mimo to Paweł napisał, że musimy być poddani władzom. Tak więc chciałbym tylko wzmocnić ten punkt wersetem. Jesteśmy powołani do tego. Sam Pan poddał się władzom. Pojawił się przed Piłatem, Poncjuszem Piłatem. Uznał władzę ludzką. Nie odpowiedział mu, nie zbuntował się przeciwko niemu. Po prostu poddał się mu. Tak więc powinniśmy podążać za tym modelem, wzorcem, który dał nam sam Bóg, Pan Zbawiciel. W jednym z ożywień porannych jest powiedziane, że nikt nie boi się Boga bardziej niż Pan Jezus Chrystus. Tak więc On prowadził życie przed Bogiem. Ten model, ten wzorzec jest naprawdę niesłychanie ważny. pierwszą rzeczą, do której powinniśmy przywiązywać uwagę, to nasz duch. Całe życie Kościoła jest duchowe. Jest bardzo, bardzo duchowe. Jeśli byśmy pamiętali 4 rozdział Ewangelii Jana, kobieta przyszła do Pana i powiedziała, że nasi ojcowie oddawali cześć na tej górze Bogu, a wy oddajecie cześć Bogu w Jerozolimie i jest to wielkie zamieszanie, a Pan powiedział, kobieto, jak Pan powiedział, kobieto, znaczy zatrzymaj się. Nadchodzi czas i już jest. Nadchodzi czas i już, teraz jest. Kiedy prawdziwi wierzący, każdziwi czciciele, czy to jest spotkanie przez Zoom, czy fizyczne spotkanie, święci, uważajmy, chodzi o ducha. Powiedziane jest, Bóg jest duchem. Święci, możecie być na fizycznym spotkaniu i być w swoim umyśle. Możecie być tutaj, ale nie być tam w duchu. Jeżeli święci nie będziemy przywiązywali uwagi do naszego zespolonego ducha, wtedy naprawdę będzie duże zamieszanie. Zamęt. Powiedziane jest nie na górze, nie w Jerozolimie, nie tu, nie tam, nie Zoom, nie na fizycznym spotkaniu. Gdzie jesteś? Gdzie są teraz święci? Gdzie jesteście? Cała krytyka, całe niezadowolenie jest z powodu tego, gdzie jesteście. Święci, jesteście w swoim duchu, w swoim zespolonym duchu, naprawdę radując się Panem jako drzewem życia, karmiąc się Nim, nie będziecie nikogo krytykowali, nie będziecie niezadowoleni. Będziecie modlili się o nich zamiast krytykować ich. Niech Pan naprawdę okaże nam miłosierdzie, abyśmy cokolwiek robimy. Święci, musimy pamiętać, że Kościół jest czymś duchowym. Jest czymś duchowym. No nie jest jakąś fizyczna rzecz. Nie jest jakieś miejsce. To jest, chodzi o to, gdzie wy jesteście. Chwała Panu za naszego zespolonego ducha. Jeśli będziemy korzystali z naszego zespolonego ducha i żyli według niego, to nie ma znaczenia, gdzie jesteśmy fizycznie. Chwała Panu.
No, brother, wonderful.
Wspaniale, bracie. Widzisz, Leo, co się dzieje, jeżeli zadasz jakieś pytania braciom? Bardzo się cieszę tym przepływem. Tego właśnie chcieliśmy. Bracia są pobudzeni, jak zaczną mieć społeczność, to nie mogą przestać. Chciałbym coś dodać do tej linii społeczności. Tak sobie myślę, moja żona i ja mieliśmy społeczność kilka dni temu. Dlaczego to tak długo trwa? Zastanawialiśmy się. Kiedy to się zaczęło, myśleliśmy, że może kilka miesięcy wróci wszystko do normalności. Musieliśmy anulować konferencje, odwołać konferencje, szkolenia, różne zgromadzenia. Myśleliśmy, że z pewnością do końca roku wszystko się rozejdzie. A teraz już prawie mamy półrocze kolejnego roku i wciąż jesteśmy w tej sytuacji. I kto wie, co przyniesie przyszłość. Tak mieliśmy społeczność ze sobą i czuliśmy, że Pan jest Panem. Pan znajduje się na tronie. I musimy w to wierzyć, musimy o tym pamiętać. Wszystko znajduje się pod Jego ręką. On panuje nad każdą sytuacją, nad każdą kwestią, nad każdą osobą na całej ziemi. Dlaczego to wciąż trwa? Dlaczego Pan na to pozwala? I to na pewno powoduje cierpienia ludzi na całej ziemi, włączając w to świętych. Przykro powiedzieć, uderzyło to także w świętych. Raport, który usłyszeliśmy z Indii kilka dni temu, rozważaliśmy to i czuliśmy, że może Pan chce posłużyć się obecnymi okolicznościami i może jeszcze nie skończył robić tego, co chce. Jeszcze może nie skończył posługiwać się tymi obecnymi okolicznościami, aby uzyskać coś więcej w kościołach. Pana nie obchodzą za bardzo narody. W pewnym sensie nie martwi się za bardzo narodami. Jego serce skupione jest na Kościele. Kościół to jego arcydzieło. Kościół to jest to, w co on zainwestował. Nie martwi się tym za bardzo, jak narody reagują na te okoliczności, na tę sytuację. Martwi się tym, jak Kościół reaguje na tę sytuację. I po prostu w mojej, naszej małej społeczności między mną i moją żoną myśleliśmy, że może Pan pragnie czegoś więcej, chce jeszcze czegoś więcej. I przypomniały mi się wersety, może pamiętacie, kiedy to wszystko się zaczęło. Kilka wersetów krążyło między świętymi w społecznościach różnych, na Facebooku widziałem ten werset. Werset z drugiej Księgi Kronik, z 7 rozdziału. Druga Księga Kronik, 7 rozdział. 13 rozdział mówi, jeśli zamknę niebiosa, aby nie padało, nie padał deszcz, albo nakaże szarańczy, aby pożarła ziemię, albo ześlę jakąś zarazę wśród mojego ludu. Jest tutaj to słowo zaraza, to na pewno chwyta naszą uwagę. I powiedziane jest, że a moi ludzie, których wołam po imieniu, ukorzą się i będą się modlili i będą szukali mojego oblicza i odwrócą się od swoich niegodziwych dróg. Wtedy usłyszę z nieba, usłyszę ich i uzdrowię ich ziemię. Święci, to jest bardziej w formie pytania. Bóg jest tajemniczy, jest tajemnicą. I ja nie twierdzę, że wiem. Wiem o wszystkim, co Bóg robi, że wiem, co robi, ani że rozumiem to wszystko. Ale ten werset przyszedł mi do głowy. Czy mogłoby tak być, że w obecnej sytuacji, w obecnych okolicznościach Pan wciąż czeka, aż Jego lud ukorzy się przed Nim, aby się modlić, aby szukać Jego oblicza? Czy w wystarczający sposób to zrobiliśmy? Czy po prostu narzekamy na naszą sytuację? Biadolimy nad naszą sytuacją, krytykujemy, popadamy w depresję. Rozumiemy, że są dni takie. My też mieliśmy takie dni, kiedy po prostu czujemy się znużeni. Myślimy, czy to się w ogóle kiedyś zmieni. Mam wnuczkę w Stanach Zjednoczonych. Ma 9 miesięcy. Nawet jeszcze jej nie widzieliśmy. Nie wiemy, kiedy ją zobaczymy. Chcielibyśmy tam wrócić, pobawić się z nią, poznać ją. Ale wszyscy mamy swoje obawy. Czy Pan powołuje nas, woła nas, abyśmy się ukorzyli, abyśmy się modlili, szukali Jego oblicza, abyśmy odwrócili się od naszych niegodziwych dróg. I w kontekście tej księgi drugiej księgi Kronik, te niegodziwe drogi mają coś związane są z bałwochwalstwem. Musimy zbadać samych siebie, święci. Czas, w którym żyjemy. I rozważamy, myślimy, czy mogłoby tak być, że przy końcu tego wieku, czy Pan mógłby wykorzystać takie okoliczności, aby popchnąć naprzód swoją oblubienicę, aby odwrócić nas od naszych niegodziwych dróg. Oblubienica po prostu kocha oblubieńca. Właściwa oblubienica nie skupia swoich oczu na niczym innym, na nikim innym. Także tak więc musimy, święci, zbadać samych siebie, czy zajmują nas różne rzeczy w świecie, czy kochamy rzeczy w świecie. Czy mogłoby się tak stać, że Pan chciałby może wysuszyć wszystkie inne rzeczy, rozrywkę, modę, wszystkie światowe rzeczy? Nawet nie możemy pójść do kina, żeby film obejrzeć. Nie możemy pójść na jakieś wydarzenie sportowe. Nawet atleci, sportowcy noszą maski. To naprawdę nie jest śmieszne, nie jest wcale żadna rozrywka. Czy mogłoby tak się być, że Pan po prostu wysuszył to wszystko, aby popchnąć swój lud do żywego Boga? Mam nadzieję, święci, że taka będzie nasza odpowiedź, taka będzie nasza reakcja, że nie będziemy mieli serca na nic innego. Błogosławieni czystego serca. Tak więc może moglibyście, święci, później sobie spojrzeć na te wersety i po prostu otworzyć się na Pana. Czy może nie jest tak, że Pan po prostu robi coś w naszym otoczeniu, żeby coś takiego uzyskać? I jeszcze inny punkt, który chciałbym podkreślić, zgodnie ze społecznością innych braci. Wszyscy znamy ten werset z pierwszego listu do Tymoteusza, z pierwszego rozdziału. Pawłowe słowo do Tymoteusza, który powiedział mu, przypomnij braciom, aby nie nauczali inaczej, innych nauk, jak tylko Bożej ekonomii, która jest w wierze. Wielu z nas, myślę, że dostrzegło przypis do tego wersetu. Pierwszy list do Tymoteusza 1:4. Pan mówi, ani nie zważali na mity i niekończące się rodowody, które prowadzą raczej do dociekań niż Bożej ekonomii, która jest w wierze. Znamy ten werset, rozumiemy go. W odzyskiwaniu, w kościołach powinniśmy skupić się na Bożej ekonomii, która jest w wierze. A Boża ekonomia to udzielanie się Chrystusa Jego wybranemu ludowi, aby utworzyć ciało Chrystusa, oblubienicę dla Chrystusa. To jest nasza konstytucja, nasze rządzące słowo. To przez to powinniśmy żyć i dlatego powinniśmy żyć. Jest przypis do słowa mity. Przypis pierwszy. I ten przypis mówi, to samo słowo występuje w 4:7. Odnosi się ono do słów, wypowiedzi i rozmów o takich rzeczach jak pogłoski, doniesienia, prawdziwe lub nieprawdziwe opowieści i wymysły. Czy chcecie poświęcić czas na to, by być w internecie i czytać wszelkie teorie, o wszelkich teoriach spiskowych? Czytać o tej opinii czy o tamtej opinii? Wszystkie te opinie powodują, prowadzą raczej do dociekań, różnice zdań, niezgodę, nieszczęście, niezadowolenie, gniew. Jest tyle złości na ziemi, jakie jeszcze chyba nie widzieliśmy w naszym życiu. Wszystkie te mity pobudzają tak wiele frustracji, złości. Wczoraj słyszałem, że w środku Dublinu była demonstracja i protestowali przeciwko ograniczeniom nałożonych przez rząd. Żyjemy w wolnym kraju, możemy wyrazić swoje opinie, ale wiecie co, święci, to nie jest dla nas. Naszym udziałem jest to, aby zatroszczyć się o Bożą ekonomię, która jest w wierze. A więc oto jesteśmy, mamy społeczność w Bożej ekonomii, według Bożej ekonomii. Wspaniała, zaspokajająca, pełna radości społeczność. Zapomnijcie o mitach, o wymysłach, o wszystkim, co ma do powiedzenia internet. Wszystkie gadające głowy. Naprawdę nie smakuje nam to. Nam smakuje udzielanie się tu jedynego Boga.
Oh man, you're stirring me up, Ray.
Jestem pobudzony, bracie Ray. Pobudzasz mojego ducha. Wspaniałe, wspaniale.
Amen. You know, in one of the messages we just heard.
Na jednym z poselstw, które dopiero co słyszeliśmy, jeden z braci wskazał na to, że możemy nawet być na drodze ustanowionej przez Boga, ale możemy mieć własną wersję tej drogi. Tak więc, tak, wiemy co robić, wiemy czego nie robić, ale możemy mieć własną wersję tej drogi. I wtedy naprawdę możemy skończyć w czymś, co jest zupełnie inne od tego, co w Słowie. I wydaje mi się, że ta różnica, o której teraz bracia mówiliście, naprawdę sprowadza mnie z powrotem do naszych indywidualnych myśli, preferencji, postaw, obaw. I to nas odróżnia. Nasze preferencje nas dzielą, odróżniają, bo coś nam się podoba tak, a nie inaczej. I wasze słowa, bracia, naprawdę to jest wielkie ostrzeżenie, zwłaszcza dla tych braci, którzy zajmują jakąś pozycję w Kościele, którzy są odpowiedzialni w Kościele, którzy usługują słowem, czy usługują świętym w inny sposób. To jest naprawdę wielkie ostrzeżenie dla nas wszystkich. Nie przedkładajcie swoich własnych opinii, preferencji, swoich postaw, ponieważ naprawdę możecie mieć wpływ na wielu świętych. Możecie Może się stać, że jakaś miejscowość nagle powstanie przeciwko innej miejscowości, albo jakaś miejscowość powstanie przeciwko reszcie kraju. Co za zdrowe słowo. To jest naprawdę zaszczepienie. Na prawdziwa szczepionka dla nas. Jeśli to przyjmiemy, chciałbym skorzystać z tej okazji i mówiliśmy o internecie. Pamiętam, kiedy brat Ron na jednym z ostatnich poselstw powiedział: niepokoi mnie. Odczuwam pewne obawy, jeśli chodzi o młodsze pokolenie. W jaki sposób oni żyją. Młode dzieci, młodzież, jakieś problemy w rodzinie, co się dzieje w rodzinie. I powiedział, że pierwszą rzeczą, jaką robimy, to nie idziemy do Pana najpierw. To bardzo smutna sytuacja. Mówił to ze złamanym sercem. Mówił o społeczności, pionowej i o poziomej społeczności. I jeden z braci, brat Mark chyba, na jednym z poselstw mówił: możecie mi powiedzieć, w tym pionowym sensie wszystko jest w porządku z Panem, Pan cię prowadzi, ale kiedy mi później mówisz, że w poziomej społeczności nie jest zbyt dobrze, jest coraz gorzej, ale społeczność z Panem jest super, brat powiedział, że tak naprawdę to nie jest społeczność. Ponieważ pionowa, pozioma, to jest po prostu kierunek, ale społeczność jest jedna, społeczność jest ta sama. Czy moglibyście podzielić się coś bardziej na ten temat kwestii społeczności pionowej i poziomej? I we wszystkich tych sytuacjach wydaje się, że internet to jest Pan. Może jakaś praktyczna społeczność, krótka społeczność? Na ten temat. Jeżeli internet jest Panem teraz, to jest Bożek. To jest Bożek dla nas. Kiedy ta pandemia się zaczęła, towarzyszyło nam pewne odczucie i jeden z braci już o tym wspomniał. Kiedy Abraham posłał swojego sługę Eliezera, aby znalazł oblubienicę, żonę dla Izaaka, To była karawana wielbłądów. I ona została przyprowadzona do Izaaka na wielbłądzie. Wiemy ze Starego Testamentu, z przepisów starotestamentowych, że wielbłąd to nieczyste zwierzę. I tutaj widzimy oblubienica, żona dla Izaaka, która jest typem, Izaaka jest typem Chrystusa, a Rebeka typem oblubienicy Chrystusa, została przyprowadzona do Izaaka na wielbłądzie. I mieliśmy wiele społeczności na ten temat jakiś rok temu i bardzo silne odczucie, że tak naprawdę jest. Prawdopodobnie nawet kiedy będziemy się mogli już razem fizycznie znowu spotykać, ten aspekt nie zniknie. Mogę wam zaświadczyć. Niech Pan mnie przykryje i jakiś rok temu, kiedy pandemia się rozpoczęła, zaczęliśmy się modlić i mieć społeczność wśród wszystkich współpracowników w Europie. Modliliśmy się o Europę, modliliśmy się o kościoły, o wszelkie aktywności, które mają miejsce w Europie. I teraz robimy to już od roku, co tydzień. Przedtem spotykaliśmy się fizycznie, tylko kiedy spotykaliśmy się w Barlo czy w Londynie na konferencję. Na pewno tego nie porzucimy, na pewno tego nie przestaniemy robić. Zapewniam was. Będziemy się spotykać fizycznie, kiedy przyjdzie na to czas, ale na pewno nie porzucimy tej cotygodniowej modlitwy. Prawda, Paul? I ten wielbłąd to może być prawdziwe narzędzie, aby zakończyć swoje dzieło w ten sposób. Wracając do twojego pytania, Leo, wciąż myślę o tym, co powiedział Ray. przepraszam. Słyszałem te różne rzeczy, te wszystkie raporty do nas docierają. Słyszymy o jakimś kościele, o małej grupie, czy o jakimś bracie wiodącym, i którzy potępiają świętych, że nie mają wystarczająco dużo wiary, bo jeżeli mamy wiarę w Pana, to po prostu się spotykamy razem. Pan nas uzdrowi. To przecież jest w Biblii. I nalegają na to i sprawiają, że święci, którym towarzyszą jakieś obawy, że są osłabieni, że muszą przezwyciężać swoje sumienie. I to nie jest odpowiedni sposób, aby paść świętych. Utraciliśmy sporo świętych w pańskim odzyskiwaniu z powodu tej pandemii. Po prostu fizycznie zachorowali i umarli. Nie chciałbym być odpowiedzialny za jakiegoś brata czy świętych, którzy później oskarżają świętych za brak wiary, którzy zaczęli się spotykać fizycznie i zmarli po prostu. Nie, to Pan ma się troszczyć o Kościół. Chciałbym dodać tylko tyle. Chciałbym wskoczyć tutaj z pewną historią. Sam brat Lee.
Of the early years in China.
Opowiadał historię z wczesnych lat w Chinach, kiedy współpracownicy, wsparcie dla nich i pewna świadomość potrzeb współpracowników była na bardzo niskim poziomie, tak więc współpracownicy naprawdę żyli przez wiarę. I z powodu bardzo takiej ubogiej fizycznej sytuacji współpracowników, nawet z powodu niedokarmienia, bardzo wielu współpracowników zachorowało na gruźlicę. Brat Lee był jednym z tych braci, ale byli też inni bracia, którzy zachorowali na gruźlicę. Z powodu niedożywienia po prostu. I w owym czasie nie było lekarstwa na to. Jedynym lekarstwem było odpoczywać. Irlandia była krajem, który był spustoszony przez to. Sanatoria po prostu polegały na tym, że leżało się na łóżku przez rok czy dwa na zewnątrz. To było jedyne lekarstwo. Odpoczywać. Ale byli w owym czasie tak zwani duchowi święci, którzy karcili braci i mówili braciom, potrzeba wam więcej wiary. Musicie wstać ze swojego łóżka, przyjąć Pana jako waszego uzdrowiciela, odrzucić tę gruźlicę w swoim ciele. Niektórzy z tych braci posłuchali takiego nawoływania przez świętych, ale odczucie brata Lee było takie, że muszę odpoczywać w Panu, muszę pozostać w swoim łóżku i w taki sposób wyzdrowieję. Bracia, którzy podążali za taką silną opinią i nawoływaniem tych tak zwanych duchowych świętych, zmarli na gruźlicę. Dzięki Panu, że brat Lee miał takie odczucie, że to jest terapia, którą mi zalecono, mam odpoczywać i po prostu to zrobię. I Pan uzdrowił go we właściwym czasie. Naprawdę musimy być bardzo ostrożni, gdy przepisujemy naszą opinię świętym i mówimy, co powinni robić, a czego nie powinni robić. W bardzo ogólny sposób powinniśmy po prostu podążać za radą lekarzy, za nauką, za ograniczeniami rządowymi, szanować je, szanować wybór świętych, którzy chcą na przykład nosić maskę albo się szczepić. Nie promuję tutaj żadnego kierunku. Osobiście, jeśli mam nosić maskę, będę nosił maskę. Nie mam żadnego z tym problemu. Po prostu będę to robił. Miałem pierwszą dawkę szczepionki, będę miał drugą dawkę szczepionki. Ponownie, nie jestem tu po to, żeby coś promować. Szanujemy decyzję każdej osoby, ale jeżeli ktoś skontaktuje się ze mną i zapyta się mnie, powiem, że to jest między tobą a Panem, ale ja zaszczepiłbym się, ja bym nosił maskę i szanowałbym rządowe ograniczenia, dopóki nie zostaną usunięte.
you like it.
Go ahead.
Chciałbym coś powiedzieć. Mateusza w czwartym rozdziale, kiedy wróg przyszedł do Pana Jezusa Chrystusa i powiedział, jeśli jesteś synem człowieka, skocz, skocz ze świątyni. A wtedy aniołowie cię złapią, ochronią cię. Pan powiedział, głupi jesteś. Posłuchaj. Czasami mamy pewne koncepcje, wyobrażenia. Nawet Pan Jezus nie skoczył z tej świątyni. Powiedział szatanowi, napisane jest, nie kuś Boga, Pana swojego Boga. Czasami kusimy Boga, czasami wypróbowujemy Boga. Powiedział, jeśli skoczysz, to umrzesz. Jeśli nie założysz maski, zachorujesz. Święci, straciliśmy jednego z bardzo, bardzo drogich braci. Chyba w Ganie, jeśli dobrze usłyszałem. Znałem go od lat 70. Kilka tygodni temu. Zmarł. Bardzo drogi brat. Bardzo dużo czasu spędziliśmy razem. I zmarł z powodu COVID. Straciliśmy tutaj w Londynie bardzo cenną siostrę. Naprawdę, święci, musimy być bardzo ostrożni. Bardzo ostrożni. Jest przypis w Ewangelii Mateusza 20:26. Po tym, jak Pan wygłosił wszystkie proroctwa na temat tego, co się wydarzy w przyszłości, było powiedziane, jeśli chodzi o ten dzień i o tę godzinę, nikt nie wie. Nikt nie zna tego czasu. Nawet aniołowie. Nawet oni nie wiedzą, kiedy ten czas nadejdzie. I przepis mówi, syn stoi na pozycji syna człowieka. Nawet on nie zna tego dnia. Nikt nie wie, co będzie jutro. Nikt nie wie, co nadejdzie jutro. Kto tak naprawdę wie, co się wydarzy? Wszystko jest w naszej głowie. Ludzie mówią tak, jakby wiedzieli wszystko. Co ma się wydarzyć, co się wydarzy jutro. Święci, ćwiczcie swojego ducha. Módlcie się. Panie, kocham Cię. My nie wiemy nawet, co się z nami wydarzy jutro. Jak długo to będzie się działo. Nikt nie wie. Rząd wciąż mówi o tym i o tamtym, ale nie wiedzą. Nie wiedzą, co będzie jutro. Tak więc musimy być bardzo ostrożni. Jak prowadzimy świętych, jak mówimy do świętych, nie powinniśmy myśleć, że my coś wiemy i wiemy, co przyniesie przyszłość. Podczas gdy mamy tę społeczność bracia, tak rozważam, że może w jakiś sposób cała ta sytuacja, Pan się posługuje nią, aby pokazać nas coś o nas samych, aby nas obnażyć. Gdzie jesteśmy? Pokazać nam, gdzie jesteśmy. Możemy mówić o różnych opiniach albo co powinniśmy zrobić w obecnej sytuacji. Możemy mieć opinie na temat szczepionek, na temat masek, na temat rządu. I przykro powiedzieć, ale wielokrotnie w życiu Kościoła nasze opinie nie ograniczają się do tego typu rzeczy. Możemy mieć opinie i w przeszłości rzeczywiście tego doświadczyliśmy, kiedy mamy opinie na różne tematy, na o sobie nawzajem. Ta sytuacja może zintensyfikowała to, zwiększyła albo objawiła coś, co w nas jest. Coś, co często w nas drzemie, w naszych relacjach ze sobą nawzajem, w naszych uczuciach wobec siebie nawzajem. I w życiu Kościoła Pan pragnie sytuacji, czy też otoczenia, w którym panuje harmonia, pokój, miłość, wzajemna troska o siebie nawzajem. Ale często zdajemy sobie sprawę z tego, że jeszcze nie, tam czegoś brakuje, nie dotarliśmy jeszcze do celu, do pewnego poziomu. I to, ta sytuacja pokazuje nas, że ograniczamy Pana i siebie nawzajem, ponieważ mamy tę tendencję do posiadania opinii. Jeśli spędzimy czas na mediach społecznościowych i w internecie, oczywiście, bez wątpienia podchwycimy jakieś opinie, bo taka jest natura tej bestii. To właśnie tam się dzieje. Jeśli tam jesteśmy, w tej sferze, to te rzeczy oczywiście się do was przedostaną. I coś przeczytacie i zobaczycie, o, nie wiedziałem, że to się dzieje, albo nie wiedziałem, że tak się dzieje. Nawet nie wiecie, że to, co właśnie przeczytaliście, to prawda. I jest tutaj wiele lekcji, których możemy się w obecnej sytuacji nauczyć. Po pierwsze, gdzie chcemy spędzać nasz czas? Jak chcemy spędzać nasz czas? Mamy tak wiele bogactw dostępnych nam w Pańskim odzyskiwaniu. Książka za książką, Słowo Boże dostępne nam. Ilu z nas tak naprawdę twierdzi, że bardzo dobrze zna Biblię? A mimo to poświęcamy czas na to, żeby czytać o ostatnich teoriach spiskowych, o najnowszych teoriach spiskowych, albo co rząd robi, a czego nie robi, a co powinien robić. Wróg w swojej strategii kusi nas, abyśmy tracili swój czas, marnowali swój czas. Paweł mówi, wykupujcie swój czas. Zwłaszcza teraz, tutaj, kiedy dochodzimy do zwieńczenia tego wieku, możemy powiedzieć, że czas się kończy. Tak więc musimy rozważyć, jak chcemy wykorzystać ten czas, który mamy. Wykupujmy nasz czas. Powiedziałbym i myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, że najlepszym sposobem by wykupywać swój czas, to mieć społeczność z Panem i ze sobą nawzajem. Mieć społeczność na temat Jego słowa, czytać Biblię razem. Dzisiaj mamy studium biblijne na temat Księgi Objawienia. W środowe wieczory po prostu czytamy Biblię i z pomocą posługi ta Księga Objawienia może być przed nami otwarta. Możemy, czy naprawdę święci, wykupujemy czas, czy wykorzystujemy czas, który nam Pan dał? Jeszcze inna myśl, nie chciałbym za długo mówić. W naszej postawie wobec siebie nawzajem, święci, naprawdę mam głębokie odczucie, że potrzebujemy się ukorzyć. Musimy nauczyć się pokory. Bardzo podoba mi się drugi rozdział listu do Filipian. Pokazuje nam pewien wzór, za którym powinniśmy podążać w naszych relacjach ze świętymi, między sobą nawzajem. Musimy przyjąć Chrystusa jako nas wzorzec. Filipian 2:5. Niech będzie w was ten umysł, który był też w Chrystusie Jezusie. On to istniejąc w postaci Boga nie uważał bycia równym Bogu za skarb, który należy pochwycić, lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać niewolnika. Święci, a co jeśli chodzi o życie Kościoła, w którym przyjmujemy Chrystusa jako nasz wzorzec? Czyli nie mamy wolności, aby mówić świętym, że się mylą, że nie mają racji, że nie mają żadnej wiary, że podążają za ograniczeniami rządowymi. W jaki sposób możemy mieć w sobie taką arogancję, aby mówić w ten sposób? Jak możemy mówić w taki sposób pełen pychy, nie tylko w obecnej sytuacji, ale nawet jak macie wychowywać swoje dzieci? Albo czy powinniśmy się skorzystać z pewnej oferty pracy, czy nie? Wszyscy mamy opinie na temat siebie nawzajem, na temat tego, co robimy, ale musimy naprawdę zostać wyratowani z życia w naszych opiniach, abyśmy mogli mieć umysł Chrystusa. To znaczy, że my sami musimy ćwiczyć się w tym i pytać Pana, jakie jest Twoje odczucie, co chcesz, żebym powiedział, jak chcesz, żebym troszczył się o świętych, jak mam ich paść, jak możemy spędzać czas. Mamy najwspanialszy wzorzec, który jest dla nas dostępny. Gdyby Pan był pośród nas i chodził wśród nas i krytykował świętych i karcił ich, ganił, źle mówił o rządzie, myślę, że nie robiłby tego. Także weźmy Chrystusa jako nasz wzorzec i uwolnijmy siebie samych od Kościoła, życia Kościoła, które jest pełne opinii. Jak słuchając tego wszystkiego, bracia, zdaję sobie sprawę z jednej rzeczy. Przez wiele miesięcy, z niektórymi braci od wielu lat, modlimy się razem o świętych, o bardzo cenne miejscowości, o całe kraje w tym regionie tutaj. A zwłaszcza bardzo doceniam ostatnie dwa miesiące. Było nas około 15-20 ze wszystkich tych krajów. Modliliśmy się o świętych, rozważaliśmy obecną sytuację. I jedną z modlitw, która wciąż się pojawiała między nami, było: Panie, chcemy doświadczyć prawdziwego życia Kościoła. Nie chcemy mieć tylko konferencji o prawdziwym życiu Kościoła. Chcemy mieć konferencję, która już ma miejsce w prawdziwym życiu Kościoła. Chcemy tego doświadczyć. I mając tę społeczność tutaj, zdaję sobie sprawę, że naprawdę w takiej społeczności z tymi wszystkimi poselstwami, które usłyszeliśmy, tak naprawdę to, co ma miejsce, to mamy te oba kierunki. Mamy społeczność z Panem w kierunku pionowym. Słyszymy czyste słowo od Pana. Słyszymy te wszystkie wersety, wszystkie objaśnienia. I mamy też społeczność tak jak ta tutaj, w kierunku poziomym. I możemy być w porządku z Panem i możemy być w porządku z ciałem w obu kierunkach, pionowym i poziomym. I wierzę, że wszyscy święci, którzy tu jesteśmy, wszyscy będziemy dzielili to samo odczucie, że Pan naprawdę dokonuje tego pośród nas. Społeczność jest dokładnie tym, czego potrzebujemy. Potrzebujemy tego obiegu, krwioobiegu. Jeżeli pytamy, dlaczego muszę mieć społeczność, to znaczy, że coś jest nie tak. To tak jak pytać, dlaczego powinienem pozwolić na to, żeby krew płynęła w moim ciele. To niewłaściwie postawione pytanie. Chciałbym zadać kolejne pytanie. Jest to pytanie, które wybrzmiało w naszej społeczności między braćmi, jak mieliśmy społeczność przed tą konferencją. Dotyczy to praktycznego życia. Mówiliśmy tu już troszeczkę o tym. Przeczytam wam to pytanie. Co możemy zrobić, aby podążać za Panem i być Jego świadectwem? Czyli nie co możemy tylko zrobić, żebyśmy byli lepsi, ale co możemy zrobić, aby podążać za Panem i być Jego świadectwem, podczas gdy polityczna i ekonomiczna sytuacja w danym kraju jest bardzo trudna. Zwłaszcza jeśli jest łatwiej wyjechać z danego kraju niż w nim pozostać. To nie jest tylko pytanie na temat, że nie radzę sobie zbyt dobrze, ale jest to pytanie dotyczące tego, że Panie, jestem tutaj, jestem otwarty na Pana, na ciało, podążam za Nim, chcę być Jego świadectwem. Ewangelia, którą otrzymałem, nie jest tylko dla mnie, ale też dla wszystkich innych. Ale wydaje się, że jest naprawdę bardzo trudno tutaj żyć z powodu ekonomicznej i politycznej sytuacji. Czy mielibyście jakąś społeczność na ten temat?
We're looking at one another.
Yeah, that's right.
Patrzymy na siebie nawzajem. Czekamy. I told you, I'm just saying amen. Mówiłem wam, że ja po prostu mówię amen.
Well, I can sacrifice myself unless Tom, you would like.
Mogę położyć siebie na ołtarzu, poświęcić się i zacząć. Chyba że bracie Tom, ty chcesz zacząć.
Well, I think the first thing that is as a response.
Myślę, że pierwsza rzecz, która przychodzi do głowy jako reakcja na to pytanie, to to, że Pan pragnie mieć swoje świadectwo na całej zamieszkałej ziemi. Wiemy z Ewangelii Mateusza 24:14, że ta Ewangelia Królestwa będzie głoszona na całej zamieszkałej ziemi. Następnie powiedziane jest ze względu na świadectwo, a następnie i dopiero wtedy przyjdzie koniec. Tak więc nie chodzi tylko o to, że świadectwa będzie jedynie głoszona, ale że ta Ewangelia będzie się przejawiała w życiu świętych. To jest najwspanialsza Ewangelia. No nie jest tylko to, co mówimy, ale to, jak żyjemy. Tak więc pańskie nawoływanie w świetle Jego Królestwa brzmi tak, abyśmy żyli tym to Królestwo, abyśmy świadczyli o rzeczywistości tego Królestwa, tam gdzie Pan suwerennie nas umieścił. Tak jak w Księdze Objawienia jest powiedziane, że Pan będzie miał ludzi z każdego języka, plemienia, kraju, narodu. Tak więc powinno być pańskie świadectwo w każdym kraju. Czy to jest w jakiejś w bogactwie północnej Ameryki, czy w jakimś bardzo ubogim regionie, gdzie indziej na ziemi. Brat Dick Taylor podróżował bardzo wiele, ja z nim podróżowałem. W czasie, kiedy podróżował, była taka miejscowość, do której pojechaliśmy na Dalekim Wschodzie, nie powiem w jakim kraju, był zaproszony przez miejscowych braci, aby odwiedzić pewną siostrę, która mieszkała na polu trzciny w dużym tekturowym pudełku. Miała duże tekturowe pudełko, które było podzielone przez środek zasłoną. Kiedy przyszliśmy do niej, aby ją odwiedzić, wyszła z takiego pudełka, z tego tekturowego pudełka i powiedziała: chwała Panu, bracia, Pan jest bogaty dla wszystkich, którzy wzywają Jego imienia. Co za świadectwo. Powiedziano mi to jakieś 10-15 lat temu. Mam nadzieję, że nikt z nas nie będzie mieszkał w tekturowym pudełku. Ale chodzi mi tu o to, że ta siostra nie miała nic, ale miała Pana. I jej spojrzenie było takie, że to było prawdziwe bogactwo. Miała Pana. Tak więc podążamy za Panem, gdziekolwiek by się nie udał. On być może poprowadzi nas, abyśmy wyemigrowali gdzieś. Jeśli przeprowadzamy się, to nie powinniśmy się przeprowadzać z powodów własnych, ekonomicznych powodów, ale powinniśmy podążać za Panem, jeśli Pan nas prosi, abyśmy się przeprowadzili. Jeśli Pan prowadzi nas, abyśmy pozostali w jakimś miejscu, to bez względu na to, jak to jest trudne, to powinniśmy to zrobić. Widzę, że mamy 408 tutaj łączy podczas tego spotkania. Są tacy, którzy skorzystali z tego, że ktoś przeprowadził się z bardzo bogatego kraju do waszego kraju, abyście mogli usłyszeć Ewangelię Królestwa, abyście mogli zostać przyprowadzeni do życia Kościoła. Naprawdę podziwiam drogich misjonarzy. Brat Paul wspomniał o misjonarzach w Chinach, którzy poświęcili rodzinę, bogactwa, wszystko ze względu na Ewangelię. Myślę o Hudsonie Taylorze. 6 miesięcy podróżował z Anglii do Chin w połowie XIX wieku. Zajęło mu to 6 miesięcy, aby tam w ogóle dotrzeć. Mieszkamy w zupełnie innej sferze, w innej ekonomii. Żyjemy w ekonomii Bożej, nie w ekonomii ludzkiej. Jeśli Pan poprowadzi nas, abyśmy się przeprowadzili, przeprowadzamy się. Jeśli Pan nas prowadzi, abyśmy pozostali tam, gdzie jesteśmy, zostajemy. Myślę, że może to wystarczy i otworzy to dalszą społeczność. Zgadzam się z tym, co Michael powiedział, ale chciałbym też powiedzieć coś trochę z innej perspektywy. Pytanie brzmi, co możemy mówić, co możemy zrobić, aby podążać za Panem i być Jego świadectwem. I jest krótki opis okoliczności, w jakich się znajdujemy. Trudno jest odpowiedzieć na to pytanie tak lub nie. Ale przypomina mi to, To poprzednie pytanie na temat pionowej i poziomej społeczności. Jakiś święty może być w jakiejś konkretnej sytuacji. Oczywiście są różne szczegóły z nią związane. Czy jest to kawaler, panna, czy jest to rodzina, jaka jest to trudność polityczna czy ekonomiczna w danym kraju. Dużo szczegółów się z tym wiąże. Tak więc to wszystko przypomina nam o tym, że istnieje wielka potrzeba tej zarówno pionowej, jak i poziomej społeczności. Bardzo podziwiam tych wszystkich misjonarzy, tych wszystkich świętych na przestrzeni historii Kościoła, którzy zapłacili ogromną cenę, aby przynieść Ewangelię ludziom. Naprawdę można ich podziwiać. Ale nie powinniśmy na to patrzeć jako na coś legalistycznego, narzucać tego sobie czy sobie nawzajem, że w jakiś sposób nie prowadzimy takiego życia. Jeżeli nie prowadzimy takiego życia, to odnieśliśmy porażkę. W jaki sposób niesiemy Pańskie świadectwo? Niesiemy Pańskie świadectwo, żyjąc Chrystusa, w jakiejkolwiek sytuacji się nie znajdujemy. Być może będzie tak, że Pan potrzebuje, abyś pozostał i cierpiał w takich okolicznościach. Ale nie rób tego tylko dlatego, że jest to, że wydaje ci się, że jest to oczekiwane od ciebie, albo że to jest coś, co powinieneś zrobić. To musi być coś, w czym masz namaszczenie od Pana, jesteś jednym duchem z Panem i Pan po prostu daje ci pokój, aby pozostać w tej sytuacji. Z drugiej strony, zadając takie pytanie, samo to, że takie pytanie jest, wskazuje na to, że jest jakiś niepokój się w tym kryje. Że być może jest jakieś rozważanie w tej kwestii. Nie powiedzielibyśmy, tak, powinieneś się wydostać z tych trudnych okoliczności i się przeprowadzić. Musimy nauczyć się, co znaczy być jednym duchem z Panem. I naprawdę nauczyć się otwierać naszą istotę przed Panem i być też w poziomej społeczności z ciałem, gdzie możemy uzyskać bardzo wyraźne wskazówki, jak wygląda umysł Pana. I wtedy cokolwiek robimy, czy zostajemy, czy się przeprowadzamy, możemy mieć pewność, życie i pokój, że to jest Pańska wola. Krótkie świadectwo. Coś, czego nigdy nie zapomnę, czego sam doświadczyłem. Jeśli chodzi o adopcję mojego drugiego dziecka, naszej córki, zaproszono nas, abyśmy zaadoptowali małe dziecko, które urodziło się w szpitalu. Moja reakcja od razu była nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jesteśmy zbyt zajęci, nasze finansowe okoliczności nie pozwalają na to. Moja natychmiastowa reakcja była nie jesteśmy w stanie, to nie jest praktyczne. Moja żona miała inne odczucie i powiedziała, powinniśmy to rozważyć, powinniśmy się nad tym zastanowić. Natychmiast skontaktowałem się z kilkoma osobami, ponieważ szukałem amunicji, żeby zastosować ją przeciwko swojej żonie i powiedzieć, że to nie jest praktyczne. Byłem w swoim umyśle i to wraca do tego, co Paul powiedział. Wszystko, co robimy, musi być duchowe. Musimy skontaktować się z Panem w naszym duchu. I to zaproszenie adopcji przyszło. Byłem po prostu w swoim umyśle, oceniałem, reagowałem przeciwko temu pomysłowi, szukałem amunicji, żeby to zbić ten argument. Mogę powiedzieć, że na koniec tego dnia, próbując skontaktować się z tymi braćmi, jeden brat powiedział mi, nie mogę ci powiedzieć, co powinieneś zrobić, musisz udać się do Pana. Moja reakcja wobec niego była, nie powiedziałem tego werbalnie, na głos, ale w duchu powiedziałem, nie tego oczekiwałem, nie to chciałem usłyszeć. Potrzebowałem jakiegoś potwierdzenia, wsparcia, a brat mi tego nie dał. Nie miałem wyboru. Muszę pójść do Pana. A więc poszedłem do Pana tego wieczoru. Otworzyłem się przed Nim. Zapytałem Go, Panie, co chcesz, abyśmy zrobili? Natychmiast Pan wrócił do mnie ze słowem. Nie słyszałem Go fizycznie, ale Pańskie przemawianie było bardzo wyraźne. Powiedział, zrób to, zajmę się wszystkim. Po prostu przyszło do mnie takie słowo. Kiedy otrzymałem to słowo od Pana, była po prostu fontanna, która wytryskiwała w mojej istocie. Po prostu czułem życie i pokój. Poszedłem do domu. Moja żona powiedziała, miałeś chyba rację, może nie powinniśmy tego robić. Powiedziałem jej, zapomnij o tym, co powiedziałem. Pan w tym jest. Zadzwoniliśmy do tej pani i dwa dni później przyprowadziliśmy naszą adoptowaną córkę i teraz jest młodą kobietą, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Dzięki Panu, On może nas wyratować od naszych opinii, od naszych koncepcji, wyobrażeń. musimy się skontaktować z Panem za to, czy powinniśmy zostać, czy powinniśmy się wyprowadzić. To nie jest kwestia koncepcji, wyobrażeń, ale kwestia kontaktowania się z Panem i kwestia naszego ducha. Może przejdźmy dalej, bracie Leo.
Yes. So, you know, this the whole conference, you know,
cała ta konferencja
particular burden.
Zaczęła się od bardzo szczególnego brzemienia. Brat Joe dzielił się z nami w słowie wstępu.
This burden, which is repeated,
miało to brzemię, które raz po raz powraca do nas, i kwestia scalania, kwestia Ewangelii.
So would you, with even not giving a specific question to this.
Nie mam nawet konkretnego pytania na ten temat, ale czy mielibyście jakieś brzemię, aby podzielić się na temat tego, tej kwestii, żeby dodać coś do tego właśnie tematu scalania, Ewangelii?
Amen.
Amen.
Yeah.
Then you know, the gospel, our neighbors.
Yeah. You know, I would like to address this a little bit.
Chciałbym coś powiedzieć na ten temat.
We really need a heavenly vision.
Naprawdę potrzebujemy niebiańskiej wizji, jeśli chodzi o scalanie w ciele Chrystusa. W 1994 roku brat Lee wygłosił poselstwa na temat praktycznej potrzeby scalania. Potrzebujemy jej rozpaczliwie i to służy budowaniu ciała Chrystusa. Ale scalanie, o którym mówił, to nie scalanie na konferencji, czy piknik w parku, czy posiłek ze świętymi, ale coś bardzo subiektywnego, subiektywne doświadczenie przechodzenia przez krzyż, życia przez ducha, udzielania Chrystusa ze względu na ciało. W scalaniu tracimy swoje rozróżnienia między sobą. Jesteśmy zharmonizowani ze sobą nawzajem. Korygujemy siebie nawzajem. Bracia i siostry, musimy zadać sobie pytanie, czy znajdujemy się w sytuacji, czy to jest koordynacja, czy mała grupa, albo jakaś inna sfera życia Kościoła, w której jesteśmy dotykani w ten sposób, kiedy jesteśmy wzajemnie korygowani, harmonizowani ze sobą, scalani. To znaczy, że tracimy swoje rozróżnienia. Już nie ma nas. Jeśli mamy ziarno pszenicy i ono jest zmielone i połączone, zmieszane, scalone z innymi ziarnami za pomocą oliwy też, wszystko, co mamy, to tylko takie ciasto, kawałek ciasta. I w naszej małej grupie, w naszym kościele miejscowym modlimy się, aby było właśnie takie scalanie, które ma miejsce. Ale musimy mieć do tego serce. Musimy dążyć do tego, prosić o to i musimy tego szukać. Nie poruszyłem tego na początku, ale innym poważnym aspektem i korzyścią płynącą z tej pandemii jest to, że zmusza nas ona do tego, abyśmy zbudowali małe grupy, nawet grupy witalne. Gdy brat Lee zbliżał się do końca swego życia, jego posługa doszła do tematu grup witalnych. Mówił o grupach witalnych.
He spoke synonymously that they were the overcomers.
I tak naprawdę używał tego jako synonim zwycięzców. Grupy witalne to synonim zwycięzców. Dla niego to było to samo. I celem tych grup jest to, aby przynosić trwały owoc, pozostający owoc. Gdy wracał z Tajwanu pod koniec lat 80., wrócił z drogą ustanowioną przez Boga. Wcześniej, w latach 80., Pan naprawdę otworzył przed nim Bożą ekonomię. Tak więc mamy te dwie szyny. Boża ekonomia to jedna, druga to droga ustanowiona przez Boga. Boża ekonomia, możemy powiedzieć, Boża ekonomia i grupy witalne. Boża ekonomia i małe grupy. Grupy witalne, te małe grupy, to są jednostki, które przynoszą owoc. To tak jak małżeństwo. wchodzicie w związek małżeński i scalacie się ze sobą, jest miłość, intymność, otwartość, przejrzystość, wzajemna troska, obawa, zainteresowanie o siebie nawzajem, a następnie pojawiają się dzieci. Wielu z nas przekształciło małe grupy. W coś, co już nie ma natury małej grupy, ale ma naturę dużego spotkania i nie ma tutaj celu przynoszenia owocu. Mamy taką grupę, trojga, czworga, może pięciorga świętych i zaczynamy się modlić o naszych sąsiadów, znajomych, kolegów, koleżanki, krewnych, tych, którzy po prostu są w naszym życiu, ciepłe drzwi. I niesiemy ich przed Panem jako jednostka, jako grupa. W tym właśnie kierunku prowadził nas brat Lee, abyśmy wypracowali ten drogę ustanowioną przez Boga. To nie chodzi tylko o cztery kroki. Oczywiście, są cztery kroki w tej drodze ustanowionej przez Boga. Nie zrozumcie mnie źle, ale nie o punkty chodzi tutaj. Ustanowiona przez Boga droga to ludzie, to osoby. Stajemy się czymś takim za pośrednictwem scalania. Tak, oczywiście mamy scalanie w takim w sensie powszechnym, globalnym. I to oczywiście bardzo nam pomaga. Mamy regionalne też scalanie, ale potrzebujemy takiego scalania, które sprawia, że ja tracę swoje różnice z innymi. Żebyśmy byli w takiej modlitwie, wzajemnej trosce społeczności, mając na celu przynoszenie owocu. Nasze grupy nie służą tylko karmieniu nas samych, naszych własnych korzyści. Kiedyś był taki jeden brat, kiedy jeszcze prowadziłem swój biznes, on i jego żona nie mogli mieć dzieci. Doszli do pewnego wieku, kiedy naprawdę cieszyli się swoim życiem. Mieli dużo pieniędzy, nie mieli pieniędzy, mieli dużo wolności, bo nie mieli dzieci. Później nadeszła myśl o adopcji, jakichś innych metod in vitro, czy jakichś innych. Po prostu stali się, nie chcieli skorzystać z czegoś takiego, bo po prostu tak bardzo cieszyli się tym życiem, które mieli. Czasami my tacy jesteśmy. Możemy mieć taką samą grupę przez 10 lat i nikt nie został zbawiony, nikt nie został uszczony i po prostu idziemy tak dalej, po prostu kochamy ich, kochamy tę grupę, nasze życie Kościoła. Te dwa punkty, o których mówiłeś, Ewangelia. I oczywiście mamy tak wiele sposobności, Tyle okazji, mamy Nowe Testamenty, mamy otwarte drzwi, traktaty ewangelizacyjne, studia biblijne. Ale naprawdę chciałbym zachęcić świętych. Musimy pozostać pogrupowani do takiego stopnia, że naprawdę jesteśmy ze sobą scaleni.
Amen. You don't know who you are until you blend.
nie wiesz, kim jesteś tak naprawdę, dopóki się nie scalasz. Pierwszą osobą, która zostaje obnażona podczas scalania, to jesteś ty.
One's too fast, the other one's slow.
Jeden jest zbyt szybki, drugi jest zbyt wolny, jeden jest zbyt głośny, drugi jest zbyt cichy. Jeden się cały czas modli, drugi się nigdy nie modli.
Husband and wife.
Mąż i żona.
Anyway, so good.
Amen. Wonderful. That's wonderful. Yeah, brother Ray.
Yeah, Ray, go ahead. I think
you were.
Well, I was just adding, to Paul's comment about the blending.
Dodać coś do tego, co powiedział Paul. Wydaje mi się, że wszystko było ze mną w porządku, dopóki się nie ożeniłem. Myślałem, że byłem w porządku. Później pokazuje ci to, jaki jesteś naprawdę. Zasada jest ta sama podczas scalania się świętych. Krótki komentarz na temat Ewangelii może. wierzę, że Pan naprawdę posługuje się tymi rzeczami. Wiemy o czterech koniach w Księdze Objawienia: wojna, głód, śmierć i Ewangelia. Zdajemy sobie sprawę z tego, że Ewangelia świetnie sobie radzi w sytuacji, w której człowiek cierpi. Historia podpowiada nam, że kiedy są jakieś rzeczy, przez które człowiek przechodzi, to wtedy otwiera to człowieka do jakiegoś stopnia na Ewangelię. Tak więc wierzę, że w tych obecnych okolicznościach są pewne okazje, sposobności związane z Ewangelią. Powinniśmy się modlić i rozważyć je. Ale nie chodzi tutaj o nasze indywidualne dzieło ewangelizacyjne, ani jakieś zewnętrzne aktywności, ale kiedy zbieramy się razem i w grupie i dotykamy naprawdę Pana i Jego odczucia, to naprawdę efektem tego będzie pewna witalność. Ewangelia to tak naprawdę wypływanie życia. Pierwszą potrzebą, jaką mamy, to to, żeby być żyjącymi ludźmi, żywymi. Często po prostu jesteśmy uśpieni, pasywni, obojętni. Po prostu w jakąś rutynę popadliśmy. Ta sytuacja, o której mówimy cały ranek dzisiaj, to jest wyjątkowa sytuacja. Trudna jest dla każdego. A więc co wy na to, żeby... Żeby ci ludzie, którzy na świecie, którzy są niezbawieni, którzy robią co mogą, żeby jakoś przeżyć, jakoś sobie poradzić, żeby skorzystać z tej okazji do ewangelizowania ludzi. Ale to jest coś, w czym powinniśmy się ćwiczyć razem, połączyć się z naszymi towarzyszami, kontaktować się z Panem, pozwolić, aby Pan nas prowadził i wypływał w tej kwestii Ewangelii. Metody oczywiście są liczne. Jest ich wiele. Jak możemy to wykonać praktycznie? Bardzo cieszę się, że możemy rozdawać przekład odzyskiwania w całej Europie. Mamy media społecznościowe. Mówiliśmy o społecznościowych mediach trochę negatywnie wcześniej, ale możemy ich użyć, żeby dotrzeć do ludzi. Mamy tutaj spotkania ewangelizacyjne w Dublinie, na Zoomie. Umieszczamy je też na YouTubie, na Facebooku. Słowo rozprzestrzenia się jeszcze dalej. Tak więc jest wiele sposobów, w które możemy się w tym ćwiczyć, ale wierzę, że żyjemy w czasie sposobności. Byliśmy w Nowym Jorku, kiedy 11 września się wydarzył. Bardzo poważna i tragiczna rzecz, ale Bóg, Pan skorzystał z tego, aby otworzyć ludzi na Ewangelię. Tak więc co do zasady znajdujemy się w podobnej sytuacji dzisiaj. Mamy prawdziwą sposobność, okazję. Nie ma lepszego sposobu, żeby wyratować nas samych od tego, co nas martwi i czego się boimy, niż żeby po prostu troszczyć się o innych i o Ewangelię, aby dotrzeć z nią do innych. Naprawdę to wspaniałe, co Pan robi. Nasza koncepcja, wyobrażenie wcześniej, przynajmniej to, gdzie ja mieszkam, Ewangelia znaczyła, że wychodzimy na ulicę, mamy stolik, może nie mamy stolika, rozmawiamy z ludźmi, rozdajemy kupony,
traktaty. Jeśli
słyszymy słowo Ewangelia, to pierwsza rzecz, która przychodzi nam do głowy. Ale zaczęliśmy też także mieć grupę sióstr. Zaczęły się spotykać. Nie są to siostry, które spotykają się z nami. Spotykają się z innymi grupami. Nigdy nie pytaliśmy, nigdy nie poruszaliśmy tej kwestii. Ale były bardzo zainteresowane tym, żeby coś od nas usłyszeć. Czy możecie przyjść i coś... Poproszę moich sąsiadów, żeby przyszli. Czy możecie przyjść do mojego domu? I oto jesteśmy w ich domu. Jest tutaj ta siostra, zaprosiła nas. I siedzą tam jej sąsiedzi. Wszyscy są otwarci, żeby coś usłyszeć. Myślę, że miałbym rację, jeśli powiem coś w imieniu wszystkich nas, braci, z mojej miejscowości. Na początku nie do końca to zrozumieliśmy, ale później zdaliśmy sobie sprawę z tego, że to jest sposobność, którą Pan nam daje, abyśmy mogli coś zrobić w kwestii Ewangelii. To tak jak ta kobieta samarytańska. Pan mógł się udać do tego miasta i pójść tam, głosić, ale nie, poszedł, żeby spotkać się z jedną osobą i ta jedna osoba pociągnęła całe miasto. I ostatecznie zaczęliśmy zdawać sobie sprawę z tego, że Panie, wybacz nam. Jesteśmy tacy wąscy w naszych wyobrażeniach, w naszym umyśle. Możemy rozminąć się tak naprawdę z tym, co Ty robisz, ponieważ nasze wyobrażenia są tak inne. I teraz bracia wiernie spotykają się z tymi, teraz już przez Zoom, co tydzień czytamy razem Biblię od początku do końca, bo zdaliśmy sobie sprawę, że cokolwiek mówiliśmy, to one pytały się, skąd żeście to wzięli? A my mówiliśmy z Biblii, z Nowego Testamentu. Tak więc po prostu czuliśmy, żeby czytać Nowy Testament z nimi. Żebyście później same mogły czytać sobie go przez całe swoje życie. Za pierwszym razem przeczytamy z wami. Daje nam to wiele radości. Mam jeszcze jedno pytanie dla was. Może jeszcze jeden punkt raczej. Dotyczy on właściwego funkcjonowania. Funkcjonowania we właściwy sposób w ciele, w swojej mierze i nie wykraczania poza tę miarę. Albo też nie funkcjonowania nie poniżej swojej miary. Wszyscy jesteśmy tutaj dla Pana, wszyscy kochamy Pana, ale czasem nie jesteśmy tacy pewni. Czasem może funkcjonujemy za mało, czasami może funkcjonujemy za dużo. Przesadzamy i po prostu nie dbamy o nic. Bierzemy nasze odczucie od Pana, mieszamy je z naszymi preferencjami, z naszym usposobieniem i po prostu brniemy do przodu. A czasami może bierzemy nasze usposobienie i nie pozwalamy Panu, aby wypracował to, czego w nas chce. I przyciszamy troszeczkę, ponieważ boimy się, może jesteśmy nieśmiali w naszym usposobieniu. Czy moglibyście się podzielić czymś na ten temat? Przeczytam werset. Rzymian 12:3. Dzięki łasce danej mi, abyśmy nie myśleli o sobie wyżej niż powinniśmy. Poprzez daną mi łaskę mówię każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie wyżej niż powinien myśleć, ale myślał tak, aby być trzeźwego umysłu według tego, jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary. Werset 4. Jak bowiem w jednym ciele mamy wiele członków, bardzo mi się to podoba, w jednym ciele mamy wiele członków, a nie wszystkie członki, bardzo mi się to podoba. Czasami czytamy, że wszystkie członki mają. Nie, a nie wszystkie członki mają tę samą funkcję. Bracia, jeśli to zobaczymy, te dwa wersety, zbawi nas to od wszystkiego. Czasem wydaje nam się, że mamy całą funkcję, wszystkie funkcje. Ja mogę robić to, mogę robić tamto, wszystko mogę. Jeśli spojrzymy na własne ciało, zobaczymy, że nie każdy członek ma taką samą funkcję. Wszystkie członki mają różne funkcje i mają funkcjonować w swojej mierze. Są bracia, którzy przefunkcjonowują. Wydaje mi się, że mogą wszystko robić. Wszystkie problemy, jakie mieliśmy w przeszłości, tak naprawdę wynikają z tej jednej rzeczy. Funkcjonują za dużo. Coś, co ja mogę zrobić, ty nie możesz tego zrobić. Mogę udać się do jakichś wiosek afrykańskich, ale nie każdy może. Może was tam ze sobą nie zabiorę. Chodzi mi o to, że każdy członek ma inną funkcję. I musimy szanować. To jest kluczowe. Musimy szanować funkcję wszystkich członków. Chwała Panu. Jest jeszcze inny fragment. 2 Koryntian 10. 10:13. My zaś nie będziemy się chlubić ponad naszą miarę, lecz według miary zakresu, który Bóg miarę nam przydzielił, aby dotrzeć aż do was. Nie wykraczamy bowiem poza nasze granice, jakbyśmy do was nie dotarli. Bóg jest Bogiem miary. Tak jak Paweł napisał te wersety, jesteśmy członkami siebie nawzajem, członkami ciała. Nie wszyscy mamy tę samą funkcję. Jest bardzo niezręczne, niewygodnie dla ciała, jeśli ktoś funkcjonuje ponad miarę. Jeśli myślą o sobie, jeśli ktoś myśli o sobie wyżej niż powinien i nie służą na sposób scalania, nie mają przykrycia społeczności. Często nalegają, czy prą naprzód, czy kierują. I to sprawia, że ciało czuje się, że ciało jest niewygodnie, jakoś nieswojo się czuje. Ale święci nie chcą się zbuntować, nie chcą być negatywni. Tak więc święci po prostu inni zgadzają się z tą sytuacją, ale to nie jest wygodne, nie jest przyjemne, nie jest, jest to takie jakby coś przeszkadza w ciele, nie? Stanowi to prawdziwy problem. Moglibyśmy na to odpowiedzieć na wiele sposobów, ale w Stanach Zjednoczonych wiem, że były kościoły, gdzie byli bracia, którzy po prostu założyli, że kiedy przeprowadzili się do jakiegoś miasta, rozejrzeli się dookoła, jestem tutaj już dłużej niż ktokolwiek inny, to ja będę bratem odpowiedzialnym. Tak więc wykazywali taką inicjatywę, żeby zebrać braci razem i prowadzili koordynację. Ale to nie było miarą takiego brata. I ktoś taki stał się, jak brat Lee często to mówił, samowyznaczonym starszym. Starszym, który sam siebie wyznaczył na starszego. To jest brzydkie. Niewygodne. W moim ciele mam małe członki i duże członki. Mam ważniejsze i mniej ważne członki. Oczy, słuch. Każdy członek musi funkcjonować w swojej mierze, w swoich ograniczeniach. Jedna rzecz, której się nauczyłem, i to jest coś, czego doświadczyłem. Nie chlubię się tym, ale kiedy koordynujemy się na sposób scalania, czy to w jakiejś grupie służebnej, czy ze współpracownikami, czy odnośnie do młodzieży, ale kiedy scalamy się z tymi, z którymi się koordynujemy, twoja miara zostaje, się przejawia. Każdy o tym wie, jaka jest miara. Paul ma miarę w tym, co robi. Gdyby nagle się udał tam i starał się wzbudzić jakieś dzieło, to byłoby praktycznie w formie rywalizacji. Byłoby czymś, co przeszkadza, co frustruje, stanowi przeszkodę dla tego dzieła. Być może odniósłbym sukces. I ten sukces mógłby mnie jeszcze zachęcić. Mógłbym powiedzieć, o widzicie, odniosłem sukces. Ale kiedy trwam w takiej koordynacji, w scalaniu się, wtedy będę wiedział, co zostało wymierzone Polowi. Będę wiedział, jaka jest miara Leo, Reja czy Michaela. Jaka jest moja. I wtedy oni mają śmiałość i pewność, aby funkcjonować zgodnie ze swoją funkcją, ze swoją miarą. I to jest naprawdę cenne. I to jest piękne. Płynne, piękne, urocze. Dodam coś krótko do tej wspaniałej społeczności. Inny werset, Efezja 4,16. Znowu ten werset mówi o mierze. Apostoł Paweł w 1 Koryntian 12 posłużył się obrazem naszego ciała, że każdy członek ma swoje miejsce, swoją miarę, swoją funkcję i są dopasowane do siebie nawzajem i mogą funkcjonować. Ten werset z Efezjan 4,16, z którego całe ciało razem łączone i razem wiązane poprzez każdy staw. Najpierw mamy staw obfitego zaopatrzenia, to jest wielka pomoc dla ciała, i następnie mamy bardzo piękną i ważną część. I poprzez działanie w swojej mierze każdej jednej części, w swojej mierze, mamy tu funkcjonowanie, działanie w swojej mierze. Tak więc istnieje taka miara zgodnie z łaską, darem udzielonym. Jest organiczna miara wymierzona danemu członkowi przez głowę. I musimy nauczyć się, musimy wzrastać w tę miarę, nauczyć się, co jest tą miarą, jaka ona jest. Myślę, że punkt, którego się wciąż uczę, jest bardzo pomocny dla mnie. Im bardziej podążam naprzód, im więcej służę, im bardziej wzrastam, tym bardziej zależny się staję na innych członkach ciała, od innych członków ciała. W świecie im dłużej idziecie naprzód, tym bardziej zdolni jesteście. Stajecie się szefem, dyrektorem. Każdy cię słucha, uczycie się i po prostu to jest sposób świata. Tak świat funkcjonuje. Ale w ciele Chrystusa powiedziałbym, że kiedy członki razem rosną, wzrastają, tym bardziej świadomi się stają siebie nawzajem i świadomi tego, że nie są wszechzawierający, że ja nie jestem wszechzawierającym bratem. Potrzebuję brata Paula, Toma, Reja, brata Leo. Potrzebuję ich działu, ich porcji, ich funkcji i nie ufam samemu sobie. Ufam samemu sobie coraz mniej. Nawet na tej społeczności odpowiedzi pytań i odpowiedzi. Ja tylko wiem tylko tyle. Potrzebuję Ciebie, Panie. Tylko Ty do takiej społeczności. Tylko Ty masz wszystkie odpowiedzi. I dziękuję Panu za to, że na tej społeczności jest jeszcze czterech innych braci. Nie chciałbym być na niej sam. Nie chciałbym być jedyną osobą na tym ekranie. Słuchajcie mnie, patrzcie na mnie, ja wszystko wiem. To straszne by było. Tak więc jest pewna organiczna rzeczywistość, której apostoł Paweł posługuje się. Nasze fizyczne ciało. Jest głowa. Wszystkie członki są odpowiedniego rozmiaru, w odpowiednim miejscu. Mój kciuk nie ma takiego samego rozmiaru jak moja ręka. Tak więc są pewne organiczne zasady i organiczne odczucie, że jesteśmy jednym ciałem, jesteśmy członkami siebie nawzajem i cenimy siebie nawzajem, cenimy swoją miarę, wartość, funkcję, bez względu na to, w jakiej sferze Kościoła usługujemy, czy to jest Kościół miejscowy, czy służymy w jakiejś grupie, czy cokolwiek. Na podstawie faktu, że jesteśmy jednym ciałem, to ciało musi działać w skoordynowany sposób. Jeżeli rozważymy nasze ludzkie ciało, wszystkie członki działają razem w bardzo normalnej funkcji, w skoordynowany sposób. Tak więc możemy wyjść na zewnątrz, iść po ulicy, wsiąść do autobusu, spotykać się ze świętymi, ponieważ nasze ciało robi to w skoordynowany sposób. Tak więc jest tak wielka potrzeba pośród nas, koordynacji. Nie jest to jakaś zewnętrzna aktywność. Kiedyś myślałem o koordynacji w ten sposób i dlatego nigdy nie lubiłem się koordynować, nigdy nie lubiłem koordynacji, bo patrzyłem na to jako na coś zewnętrznego, bracia zbierają się razem, modlą się trochę i później podejmujemy jakieś decyzje na różne tematy, w różnych kwestiach. I oczywiście obrażałem się, jeśli bracia się ze mną nie zgadzali. Także koordynacja była dla mnie nieprzyjemnym doświadczeniem, bo nie rozumiałem, na czym polega koordynacja. Koordynacja to coś według życia, coś w harmonii. To nie coś organizacyjnego. To nie jest jakaś aranżacja ludzka, tak jak w 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, kiedy bracia spotkali się, szukając Pana, zdając sobie sprawę, jak bardzo potrzebują Pana, jak bardzo potrzebują siebie nawzajem. Z takim nastawieniem, z taką postawą przychodzą do Pana, otwierają się na Niego, modlą się, aby mogli mieć umysł Chrystusa. Wspominałem wcześniej o Filipian 2. Problemem naszym jest to, że nie mamy umysłu Chrystusa, ponieważ nie jesteśmy za bardzo jedno z Nim w naszym duchu. I jest tak dlatego, ponieważ mamy dwa duże problemy. Brat Lee zawsze o nich mówił. W nawiązaniu do tego pytania. Są to pycha i ambicja. Wszyscy mamy swoją pychę i mamy też ambicje. Kiedy spotykamy się razem w życiu Kościoła, chcemy, żeby nas widziano, żeby nas postrzegano jako użytecznego brata, żeby bracia słuchali mnie, że jestem mniej więcej tutaj dowodzem. Jeśli w ten sposób myślicie, to ambicja. Mamy też pychę. Nie lubimy, jak bracia się z nami nie zgadzają. Nie lubimy, kiedy bracia podążają w innym kierunku niż my. Myślę, że wszyscy wiemy, jak to jest, kiedy pycha się pojawia w nas. W trzecim wersecie Filipian 2 Paweł mówi: niczego nie czyniąc poprzez samolubną ambicję, ani poprzez próżną chwałę, lecz w uniżoności umysłu, uważając jedni drugich za znakomitszych od siebie. Prawdziwa koordynacja w życiu Kościoła dla mnie to, kiedy bracia spotykają się razem w taki właśnie sposób, uważając siebie nawzajem za znakomitszych od siebie. I to pochodzi od tego, że rozumiemy, że potrzebujemy siebie nawzajem. Na takim fundamentalnym poziomie potrzebujemy siebie nawzajem, żeby iść naprzód, rozważając wszelkie sprawy, o których mówiliśmy dziś rano, Ewangelię, troskę o świętych, pasienie świętych, dobro Kościoła, docieranie do innych ludzi, przeprowadzanie spotkań. Skąd wiemy, co jest właściwym sposobem? Możemy przeczytać coś w posłudze, ale czy to jest właściwy czas na to? Czy Pan prowadzi nas, abyśmy wykonali jakąś konkretną rzecz w tym konkretnym czasie? Trudno powiedzieć, ale w koordynacji naprawdę możemy poznać Pański umysł. Tak więc chwała Panu, że nie rywalizujemy ze sobą. Może lata temu, może mieliśmy odczucie, że ten brat chce kimś się stać, ale na przestrzeni lat, przez doświadczenia w życiu, Pan w nas wzrasta i ostatecznie możemy dojść do takiego punktu, w którym możemy koordynować się w słodki, harmonijny sposób. Wtedy Pan naprawdę może czegoś dokonać wśród nas.
Amen. Brother Tom, okay, amen.
Bracie Tom, już nie. Jak wspaniałe. Naprawdę mam poczucie, że Pan naprawdę dał nam ten czas tej społeczności i bardzo dziękuję Wam, bracia, drodzy bracia, że byliście dostępni, aby być z nami podczas tej słodkiej społeczności. Naprawdę czułem się, jakbym był przy stole, siedział przy stole z Wami i myślę, że wszyscy święci podobnie mają podobne odczucie. Chciałbym się teraz podzielić kilkoma ogłoszeniami.
one verse and
przypomniał mi się jeden werset.
Version of that verse, because it seems, you know, from all this fellowship, it's
na podstawie całej tej społeczności, to werset z Filipian 4. We wszystkim
physically meet and in pandemic on Zoom B.
W każdej rzeczy, we wszystkich rzeczach poznałem sekret. Na fizycznych spotkaniach i podczas pandemii na Zoomie. Jeśli nie byłoby takich rzeczy technicznych, jakie mamy, takiej pandemii, to może nie moglibyśmy mieć takiej wspaniałej społeczności, jaką mieliśmy teraz.
So praise the Lord.
Chwała Panu. Chwała Panu, drodzy święci. Spotkamy się o godzinie drugiej. Będziemy kontynuowali naszą konferencję. Czas nam się już skończył na tę społeczność. Tak więc tym razem może nie włączymy mikrofonów i kamerek, żeby się nawzajem pozdrowić, ale damy nam sobie troszeczkę więcej odpoczynku, żebyśmy mogli spotkać się o godzinie drugiej na następnym spotkaniu i radować się nim z wami wszystkimi święci. Chwała Panu. Dziękujemy bracia, dziękujemy Leo. Chwała Panu.